Dzień dobry, do wysłuchania dzisiejszego programu zaprasza Państwa Małgorzata Żurakowska. A dziś chciałabym Państwu powiedzieć nieco więcej o niebezpiecznym wirusie, który atakuje układ oddechowy. Chodzi o wirus RSV. Przez wiele lat nie było na niego żadnej rady, myślę o szczepionkach. Mimo że został wykryty w latach 50. XX wieku, to szczepionka pojawiła się dopiero niedawno. Teraz można z niej skorzystać. Dodatkowo bezpłatnie zaszczepią się osoby w ciąży i seniorzy po 65 roku życia. Osoby po 60 roku życia mogą liczyć na 20% zniżkę. Dlaczego warto? Wydawać by się mogło, że to infekcja jak wszystkie inne. Otóż nie. To jest infekcja, która docelowo może doprowadzić do zawału lub udaru, więc nie jest, tak jak wydawać by się mogło, obojętna dla zdrowia. Już za chwilę profesor Aneta Nitsch-Osuch i profesor Ernest Kuchar powiedzą Państwu o tym wirusie i profilaktyce nieco więcej. Ja tylko jeszcze dodam, że 99% zgonów z powodu chorób zakaźnych, którym można zapobiegać dzięki szczepieniom, występuje u dorosłych, a nie u dzieci. Profesor Ernest Kuchar powie Państwu, dlaczego wirus RSV może być tak niebezpieczny.
W naszej strefie klimatycznej, na naszym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, bo to jest bardzo ważna informacja, najważniejszym zagrożeniem mierzonym liczbą hospitalizacji, zgonów są zakażenia dolnych dróg oddechowych. Po prostu tak jest. Już ojciec medycyny amerykańskiej wiele lat temu, na początku XX wieku, mówił nieco ironicznie, że zapalenie płuc jest takim przyjacielem starego człowieka, bo właśnie to mam na myśli. Zapalenia płuc, w mniejszym stopniu zapalenia oskrzelic, są często te choroby, które nie tylko wysyłają nas do szpitala, ale często po prostu są tą ostatnią chorobą, która kończy życie, dlatego że zakażenie dolnych dróg oddechowych to jest naprawdę poważna infekcja. Syncytialny wirus oddechowy, to brzmi może tak mało zrozumiale, wyjaśnię, co to jest syncytium. Tą bronią, tak można chyba powiedzieć, wirusa RS jest białko, które pozwala mu przechodzić z komórki zakażonej do sąsiednich niezakażonych. I właśnie po łacinie syncytium określa się taki twór wielokomórkowy, gdzie kilka komórek się połączy w jedną i to właśnie z syncytium, po polsku zespólnia. I to właśnie opisuje właściwości chorobotwórcze wirusa RS. Czyli to jest wirus, który potrafi przejść z komórki zakażonej do niezakażonej. Jak my widzimy nieraz zakażone dzieci, to to rzeczywiście się w ten sposób rozwija. Czyli dziecko najpierw prezentuje się z katarem, kaszlem, czyli ma zajęte górne drogi oddechowe i stopniowo to zakażenie w ciągu kilku dni, bo to nie jest proces paru minut czy godzin trwający, schodzi niżej. I w końcu kończy się to w przypadku dzieci w pierwszych latach życia zapaleniem oskrzelików. To jest bardzo ciężka choroba. Często te dzieci trafiają do szpitala, bo się po prostu duszą, mają świszczący oddech i się duszą. A druga skrajność wiekowa, czyli mówiąc krótko, osoby najstarsze, gdzieś po 60, 65 roku życia, też ciężko przechodzą zakażenie wywołane przez RSV. Tylko w tej grupie to się już nie manifestuje jako zapalenie oskrzelików, bo to jest choroba tylko w pierwszych latach życia, tylko jako czy zapalenie ciężkie oskrzeli, czy zapalenie płuc, czy zaostrzenie chorób przewlekłych układu oddechowego, takich jak astma czy POHP, czyli przewlekłoobturacyjna choroba płuc. Jeśli chodzi o te wirusy, które wywołują zakażenia dolnych dróg oddechowych, ja myślę, że COVID nam już udowodnił, że wirusy też potrafią być groźne, to liczą się w Polsce trzy. To jest właśnie grypa, to jest SARS-CoV-2, czyli czynnik etiologiczny COVID-19 i to jest wirus RS. Czyli mamy trzy takie najgroźniejsze patogeny. Jeszcze kilka lat temu w ogóle nie rejestrowaliśmy tych zakażeń, no bo bądźmy szczerzy, skoro nie można było nic zrobić, leku do dzisiaj na te zakażenia nie ma, jest kilka w badaniach, ale w sprzedaży nie ma żadnego leku, nawet na ciężkie zakażenia RSV. Profilaktyki nie było, z wyjątkiem paliwizumabu, które podawało się wcześniakom, prawda, dzieciom w ramach programu lekowego, no to też nie było o czym za bardzo mówić. W momencie, kiedy pojawiła się możliwość profilaktyki za pomocą szczepień, no to też i temat stał się aktualny i zainteresowanie epidemiologią RSV znacznie się zwiększyło. Dobrą informacją jest to, że są szczepienia i te szczepienia dzięki refundacji są dostępne bezpłatnie dla całej populacji w Polsce 65+. Nie trzeba żadnych mieć uzasadnień. Każda osoba, która ten wiek osiągnęła, może bezpłatnie skorzystać ze szczepienia przeciwko RSV. Biorąc pod uwagę, że odporność utrzymuje się przez kilka lat, na razie mamy dowody, że 2, może 3 lata, a pewnie więcej, to nie ma sensu czekać, bo takie czekanie to sprowadza się do tego, że z reguły się nie zdąży. Także biorąc pod uwagę tą odporność, która utrzymuje się znacznie dłużej niż po szczepieniu przeciwko przeciwko grypie, gdzie to jest szczepienie sezonowe. To po prostu szczepi się wtedy, kiedy człowiek akurat przechodzi koło apteki, bo apteki też szczepią, czy koło przychodni i ma okazję, żeby z tego szczepienia skorzystać. Mamy dwie szczepionki na rynku, jedna jest z adiuwantem, druga bez. Adiuwant to jest taka substancja, która zgodnie z nazwą łacińską adiuvare wspomaga, po prostu zwiększa immunogenność szczepionki, czyli zwiększa odpowiedź, bo takim paradoksem szczepień jest fakt, że osoby najsłabsze, które najbardziej tych szczepień potrzebują, najsłabiej też na to szczepienie odpowiadają, no bo szczepionki działają za pośrednictwem naszego układu odporności. Ja już mówiłem, że osoby starsze mają układ odporności, który funkcjonuje już znacznie gorzej niż w kwiecie wieku, no to normalne. W związku z czym też słabiej odpowiadają na szczepienia. I czyniono różne wysiłki, żeby tą odpowiedź na szczepienia wzmocnić, żeby ona była mniej więcej taka jak osób młodych, czyli mówiąc krótko, chcemy odmłodzić tą odpowiedź poszczepienną. I jednym ze sposobów jest zadawanie adiuwantów. Większość szczepionek ma adiuwanty. I te szczepionki dla dzieci przeciwko, czy pneumokokom, czy też przyszłościowi mają adiuwanty. I tak samo szczepionki dla osób dorosłych, na przykład szczepionka przeciwko półpaściowi ma dokładnie ten sam adiuwant, co jedna z tych szczepionek przeciwko wirusowi RSV. I tutaj mamy bardzo dobre dane, bo szczepionka przeciwko półpaściowi chroni nawet po 11 latach od szczepienia. W dużej mierze dzięki adiuwantowi. Choroby zakaźne atakują najsłabszych, czyli na przykład obniżona odporność, niezależnie od przyczyny, bo przecież jak ktoś ma ciężką chorobę, na przykład rozsiany nowotwór, czy jest leczony przy użyciu chemioterapii, czy dostaje leki immunosupresyjne z racji towarzyszącej choroby, na przykład z kręgu chorób reumatycznych, no to rzecz jasna, że to wpływa negatywnie na jego odporność, czyli zdolność do obrony przed infekcjami. Czyli na pierwszym miejscu wymieniłbym poza wiekiem immunosupresję, niezależnie od przyczyny. Kolejna sprawa to przewlekłe choroby przede wszystkim samych płuc. Czyli wspomniana już dzisiaj astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc, czyli to jest taka choroba przede wszystkim palaczy albo osób, które są narażone na zanieczyszczenia powietrza. A obawiam się, że w Polsce my wszyscy jesteśmy na te zanieczyszczenia narażeni, bo powietrze w Polsce, zwłaszcza kiedy ludzie palą w piecach, prawda, i palą niestety śmieciami, plastikiem i tanim węglem, to niestety sprawia, że potem wszyscy musimy oddychać tym skażonym powietrzem, smogiem i to się od lat niestety nic nie poprawia. Ale poza tym pamiętajmy, że każda choroba człowieka w pewnym stopniu osłabia. Jak ktoś ma cukrzycę, to przecież to nie jest choroba krwi. To jest choroba, która negatywnie wpływa na funkcjonowanie każdego narządu, więc cukrzyca również, a w Polsce jest 3 miliony osób z cukrzycą. Kolejna sprawa to przewlekłe choroby serca, zwłaszcza takie, które prowadzą do zastoju krwi w płucach, no bo to znowu bardzo negatywnie wpływa na płuca i w razie infekcji, gdzie dodatkowy czynnik uszkadzający dochodzi, no to to już może być za dużo, a przynajmniej na tyle dużo, że kończy się szpitalem, jeśli nie poważniejszą sprawą. Bo jeżeli infekcja jest łagodna i kończy się na zakażeniu górnych dróg oddechowych, to powiedzmy nie widać powikłań, ale po ciężkim zakażeniu dolnych dróg oddechowych rzadko kiedy wraca się w pełni do normy. W tym roku ukazało się zmieniające w ogóle nasze podejście stanowisko Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które zwróciło uwagę, że po zapaleniu płuc mniej więcej co czwarty, co piąty, co jest bardzo dużo, pacjent później doznaje incydentu sercowo-naczyniowego. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że zapalenie płuc to nie jest tylko choroba płuc. Zapalenie płuc powoduje, że serce jest bardziej obciążone, bo przecież zapaleniu płuc towarzyszy przeważnie gorączka, przyspieszona akcja serca, czyli zwiększone jest zapotrzebowanie serca na tlen. Mało tego, stan zapalny w śródbłąku naczyń, czyli w tych ścianach naczyń, sprzyja zakrzepom i do tego jeszcze przewlekły stan zapalny, który po zapaleniu płuc utrzymuje się jeszcze miesiącami w naczyniach, destabilizuje blaszkę miażdżycową. Jak te trzy czynniki się zbiegną, czyli uszkodzenie śródbłąka, skłonność do zakrzepów i do tego jeszcze zwiększone zapotrzebowanie serca na tlen, no to nic dziwnego, że co czwarty pacjent po zapaleniu płuc, nawet kilka miesięcy później, doznaje incydentu sercowo-naczyniowego, czyli mówiąc krótko udaru albo zawału, czyli bardzo poważnego stanu medycznego. I teraz to tłumaczy, dlaczego w Polsce wciąż z jednej strony na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o przyczyny zgonów, są choroby serca, właśnie zawały, a z drugiej strony my wiemy, że najczęstszym problemem poważnym są właśnie infekcje dolnych dróg oddechowych. Co to znaczy? To znaczy, że my stosując profilaktykę, zapobieganie infekcjom dróg oddechowych, chronimy się oczywiście przed infekcjami, ale my się chronimy przed czymś znacznie ważniejszym, przed incydentami sercowo-naczyniowymi, czyli mówiąc krótko, przed zawałami i udarami, które są w stanie nas zabić, a przynajmniej sprawić, że jesteśmy niepełnosprawni, czyli coś nawet czasami gorszego niż zgon, bo człowiek jest zdany na łaskę osób trzecich, które się muszą nim zajmować po takim incydencie. Jak ktoś jest młody i zdrowy, czyli ma powiedzmy kilkanaście czy 20-30 lat, to zakażenie wywołane przez wirus RS przebiega jak takie cięższe przeziębienie. Natomiast w populacji osób starszych znacznie częściej dochodzi do zejścia wejścia tego wirusa do dolnych dróg oddechowych. Czyli co mamy? Albo mamy zapalenie płuc, albo mamy ciężkie zapalenie oskrzeli, albo mamy zaostrzenie wcześniej istniejącej choroby układu oddechowego, czyli na przykład zaostrzenie astmy oskrzelowej, albo zaostrzenie POHP. Czyli co mamy? Gorączkę niezbyt wysoką, kaszel, duszność, przyspieszony oddech. No to generalnie na podstawie obrazu klinicznego bardzo trudno jest nieraz nam powiedzieć, co jest przyczyną tego stanu. Czy to będzie COVID, czy grypa, czy wirus RS. Bez badań wirusologicznych naprawdę konia z rzędem temu, kto na podstawie kliniki taką etiologię ustali. Teraz powszechnie dostępne w POZ-ach są testy combo, które właśnie te trzy wirusy badają i to nie jest przypadek, że te trzy wirusy zostały wybrane, tylko właśnie one są najważniejsze, jeśli chodzi o przyczyny dolnych dróg oddechowych, a przypomnę, że jeśli chodzi o grypę, to możemy ją leczyć przeciwwirusowo, więc jest też dodatkowy argument za tym, żeby etiologię znać.
Jakie mogą być objawy infekcji RSV? Tatar i zatkany nos, częste kichanie, kaszel suchy lub mokry, świszczący oddech, który występuje głównie u niemowląt i osób starszych, podwyższona temperatura, ból gardła, zmęczenie i osłabienie, brak apetytu. Przenoszony jest drogą kropelkową, jest czterokrotnie bardziej zaraźliwy niż grypa, czyli jedna zakażona tym wirusem osoba zakaża średnio trzy kolejne. Ten wirus jest transmitowany nawet w okresie bezobjawowym, co dodatkowo zwiększa jego rozprzestrzenianie się w otoczeniu. Przenoszony jest drogą kropelkową, czyli podczas kaszlu, kichania, i kontaktową, czyli przez kontakt z wydzielinami z układu oddechowego osoby zakażonej, przez dotknięcie zainfekowanego przedmiotu, to może być klamka, to może być przycisk w windzie, mebel, może się utrzymywać na powierzchniach i różnych przedmiotach nawet kilkanaście godzin, co dodatkowo zwiększa jego ryzyko transmisji z osoby zarażonej na osobę zdrową.
Natomiast jeśli ktoś ma immunosupresję, to ta oczywiście zaraźliwość do otoczenia może być znacznie większa. Jest to też silny apel do Państwa, żeby osoby chore ograniczyły kontakty ze zdrowymi, bo po prostu zarażają. A odporność? Każdy z nas się w pierwszych latach życia zarazi RSV. I ma odporność na kilka lat. To jest ogólna reguła zakażeń układu oddechowego. Proszę zwrócić uwagę na krztusiec, na grypę, COVID. Możemy chorować wielokrotnie w życiu. Ta odporność jest po prostu przejściowa i niepełna. Póki jeszcze organizm jest w dobrym stanie, te zakażenia przebiegają w miarę łagodnie. Ale w miarę upływu lat, kiedy nasza odporność się po prostu starzeje, kiedy dochodzą choroby przewlekłe, mamy mniejsze rezerwy czynnościowe, no wtedy przebieg zakażeń układu oddechowego, zwłaszcza dolnych dróg oddechowych, jest coraz cięższy, obarczony coraz większym ryzykiem powikłań, chociażby w postaci konieczności hospitalizacji.